Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Przysłów. Pozbądźcie się bezmyślności, a żyć będziecie. Szukajcie roztropności, abyście życie zachowali. Naprawiajcie poznaniem sumienie. Z psalmu 34. Żyjcie w bojaźni Pana, poświęceni Mu, bo kto boi się Pana, nie zazna biedy. Z listu do Efezjan. Dlatego nie bądźcie bezmyślni, lecz świadomi tego, co jest wolą Pana. Z Ewangelii według świętego Jana. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie, a poumierali. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Siostry i bracia, jak po tych wstępnych fragmentach czytań można zobaczyć, znów mamy przed sobą w liturgii słowa tajemnicę Eucharystii, bo do niej dążą wszystkie czytania. Zresztą i pierwsze czytanie, i psalm, znów psalm 34 i dalej fragment 6 rozdziału redakcji świętego Jana mówią nam o Eucharystii. Tak jakby Pan Bóg właśnie w wakacje, w tym czasie wakacyjnym, przez to powtarzanie albo przez kolejne fragmenty jednego rozdziału próbował nam wbić do głowy, a przynajmniej przypomnieć, będąc wręcz natrętnym w tym słowie, o wartości Eucharystii. I jeszcze za tydzień też słuchalibyśmy tego fragmentu 6 rozdziału. Nie usłyszymy go, bo będzie uroczystość Matki Bożej z Częstochowy, będą imieniny Maryi Jasnogórskiej. I później już za 2 tygodnie wracamy do Ewangelii w redakcji świętego Marka. Dlatego może przez moment przy komentarzu do Ewangelii spróbuję pójść jeszcze te kilka wersetów dalej, bo one dadzą nam takie dobre światło na wszystko, co mówi Jezus. Ale najpierw Księga Przysłów. 9 rozdział to pochwała mądrości. Mądrość jest tutaj przedstawiona jako osoba, która postawiła sobie pałac, która wzniosła 7 kolumn jako podpory tego pałacu. 7, czyli bardzo dużo. Ale można też to 7 interpretować w świetle Nowego Testamentu, w świetle budowy Kościoła, 7 sakramentów, 7 konkretnych znaków wejścia Bożej łaski, zaproszenia tego fundamentu, na którym ciągle wznosi się Kościół, który ciągle jest w Kościele. W 2 wersecie przeczytamy, że ta mądrość nabiła wiele ze swych zwierząt i przygotowała w mieszalniku swoje wina, zastawiła stół. Przygotowanie uczty jest miejsce, dla nas dziś jest Kościół, jest przygotowana uczta. Już nie tyle zabite zwierzęta czy specyficzne dla danego domu wino, bo w tym mieszało się wino razem z wodą i rozmaitymi przyprawami. Każdy gospodarz miał swój patent, miał swoją recepturę na przygotowanie takiego wina, które zaskoczy wszystkich innych, które będzie kojarzone właśnie z nim. Dlatego Jezus dał się poznać w Ewangelii Jana jako początek swojej działalności, na początku swojej działalności dał się poznać jako ten, który daje najlepsze wino. To była ta specyfika Jezusa. Te 600 czy 700 litrów wina, które się nagle pojawiły na weselu w Kanie Galilejskiej, one były podpisane dłonią Jezusa. To było Jego wino. Nikt inny nie potrafił takiego zrobić. No trudno się dziwić. Ale my dzisiaj nie idziemy w kierunku cudu w Kanie Galilejskiej, ale w kierunku uczty, którą jest Eucharystia. Bo te wszystkie czytania, wszystkie teksty, one nas prowadzą do Eucharystii. One są w Eucharystii, one nam wyjaśniają te tajemnice. Więc nie mamy tutaj żadnych potraw ze zwierząt, nie mamy żadnego wina, nawet najlepszego, z najlepszych winnic, najlepiej doprawionego, ale mamy ciało i krew Boga, mamy Jego Słowo podane nam jako pokarm. To o wiele więcej niż mógł sobie wyobrazić autor Księgi Przysłów, mimo że był natchniony przez Ducha Bożego. I może dlatego ta mądrość posyła heroldów zapraszających na ucztę. Przyjdźcie spożywać mój chleb, pijcie wino, które dla was przygotowałam. Pozbądźcie się bezmyślności, a żyć będziecie. Szukajcie roztropności, abyście życie zachowali. Naprawiajcie poznaniem sumienie. Trzy aspekty nawrócenia. Najpierw trzeba pozbyć się bezmyślności. Wejść w myślenie. Zacząć myśleć trzeźwo. Ta uczta mądrości nie prowadzi do pijaństwa, nie prowadzi do żadnej rozwiązłości, o której powie nam święty Paweł w drugim czytaniu. Uczta mądrości daje mądrość. Pokarm w tym domu jest pokarmem, który daje mądrość. Pokarm dany w kościele jest pokarmem mądrości życia, jest pokarmem łaski. Tutaj właśnie o to chodzi. Nie chodzi ani o dobre samopoczucie. Nie chodzi też o to, żeby zdobyć wiedzę na rozmaite tematy. Choć pewnie często w homiliach tej wiedzy również trochę kosztujemy. Czy choćby w komentarzach do Słowa Bożego, których mamy bez liku w internecie czy w prasie. Ale przede wszystkim chodzi o nakarmienie się Bogiem. W domu mądrości można się pozbyć bezmyślności. To bezmyślne życie, to życie z dnia na dzień, bez myślenia o skutkach, bez myślenia o życiu, bez myślenia o Bogu, bez zwrócenia na Niego swojej uwagi. Bo można żyć tak, że się o Bogu mówi, nawet się od czasu do czasu o Nim myśli, ale nie zwraca się na Niego uwagi, lekceważy się Boga. Ten temat przewija się przez wszystkie proroctwa. To jeden z głównych tematów pierwszego przymierza, lekceważenie Boga i konsekwencje takiego postępowania. Dlatego ten, który karmi się, który przychodzi i zaczyna ucztować w domu mądrości, po pierwsze przestaje lekceważyć Boga, uwalnia się od bezmyślności, zaczyna zwracać na Boga uwagę. Rzeczywiście zaczyna pytać Boga o zdanie, zaczyna szukać Jego słowa, zaczyna pragnąć Bożej woli, wchodzi w sprawiedliwość, czyli w tę tęsknotę za poznaniem Bożego myślenia, Bożego spojrzenia na życie. Dlatego zaraz kolejnym etapem jest szukanie roztropności, by zachować życie. Szukać roztropności. Nie tylko wiedzieć, gdzie jest złoty środek, nie tylko znać konsekwencje dobra i zła, ale żyć roztropnie. To przede wszystkim mieć świadomość, że modlitwa, którą powtarza każdy Żyd, niech twoje oczy będą we mnie utkwione przez cały dzień, jest szczerym wołaniem o autentyczne spojrzenie Boga, o Boży ratunek, o to, żeby Bóg pilnował mojego życia, aby On zapanował nad tym, nad czym nie panuje, aby On zatroszczył się o wszystko, co jest mi konieczne do życia. To bycie roztropnym to nie tylko zwrócenie uwagi na słowa, żeby kogoś nie urazić, żeby w czymś nie podpaść komuś. To przede wszystkim świadomość, że Bóg chce patrzeć na moje życie i że Jego spojrzenie będzie mnie ratować z tego, co złe. I tego konsekwencją, takiego myślenia, takiej roztropności jest ostatnie wezwanie z 6 wersetu 9 rozdziału Księgi Przysłów. Sumienie naprawiajcie poznaniem. Poznaje siebie, poznaje swoje życie, poznaje swoją historię, poznaje wolę Boga, konfrontuje siebie z Bożym Słowem, z Bożą wolą i w ten sposób moje sumienie jest naprawione. Ten wewnętrzny głos wtedy ma właściwy kierunek, jest dobrze osadzony, jest głosem, który pokaże mi to, co dobre, który ani nie będzie prowadził mnie do zachowania, że sumienie będzie szerokie jak drzwi od hangaru samolotowego, ani nie będzie takim jak ucho igielne. To będzie sumienie, które mnie poprowadzi do Bożej prawdy, które ani nie wpędzi mnie w nerwice natręctw, ani nie pozwoli, bym nie zwracał na nic uwagi, bym wszystko sobie wytłumaczył i ze wszystkiego się usprawiedliwił. Naprawić sumienie poznaniem, przyjęciem Bożego Słowa, zachwytem Bożym dziełem i pragnieniem Bożej woli. I teraz z Księgi Przysłów przechodzimy do psalmu 34. Tym razem mamy werset 2 i 3 i później od 10 do 15. Dlatego zatrzymał mnie od razu 10 werset, w którym widzę kontynuację tego pierwszego czytania. Zresztą ten tekst ma być komentarzem do pierwszego czytania. Żyjcie w bojaźni Pana, poświęceni Mu, bo kto boi się Pana, nie zazna biedy. Żyć w bojaźni Pana, wiedzieć, kim jest Bóg, nie lekceważyć Go. Być poświęconym Panu, być świętym dla Boga, być świętym dzięki Bogu. Nie jesteśmy byle kim. Twoje życie, siostro i bracie, nie może być byle jakie. Bóg nie chce, żeby twoje życie było byle jakie. Bóg robi wszystko, abyś był święty, abyś była święta. Co więcej, pragnieniem Boga jest dokładnie takie samo święte życie dla twojego brata i twojej siostry, który jest obok, którego spotkasz może nawet raz w życiu. Bóg nie chce nikogo zgubić i zniszczyć, ale każdego chce zbawić. Żyć w bojaźni Pana, wiedzieć, kim jest Bóg, wiedzieć, że nie muszę Go klepać po plecach, że zupełnie nie o to chodzi. Kiedy dzielę się Jego działaniem, Jego łaską, to nie mogę wyjść z postawą, że już wszystko o Bogu wiem, że Bóg mnie niczym nie zaskoczy, że teraz Bóg posłał najlepszego, właśnie mnie, żeby komuś ogłosić zbawienie. Nie, to nieprawda. Kamienie też mogą wołać. Bardzo mocno na to zwrócił uwagę ksiądz biskup Edward Dajczak podczas tegorocznego przystanku Jezus. Mówił o tym, że boi się takich głosicieli Ewangelii, takich ewangelizatorów, którzy wychodzą do drugiego człowieka z przekonaniem, że złapali Pana Boga za nogi, że mogą Go poklepać po plecach, że są za Pan brat z Wszechmogącym. I teraz będą głosić innym, kim jest Bóg. Tutaj trzeba pokory, tu trzeba bojaźni, bo Bóg przekracza wszystko, co jesteśmy w stanie o Nim pomyśleć i zawsze będzie nas zaskakiwał. I dlatego właśnie miłość Boga, doświadczenie wiary ciągle może być świeże, może być nowe, bo Bóg ciągle będzie przychodził z pewnym zaskoczeniem. On ciągle może nam odkrywać siebie z zupełnie innej strony i może nam się wydawać, że to, co poznajemy o Bogu, jest wręcz sprzeczne, bo jednego dnia tak, a drugiego dnia zupełnie inaczej. To może w nas budzić lęk, przerażenie. To może owocować twierdzeniem, trudna jest ta mowa, tego się nie da słuchać. Odchodzę, nie dam rady, nie wytrwam, nie nadaję się. A Bóg mówi, chcę, abyś żył, chcę, abyś się mną nakarmił, zapraszam Cię w przestrzeń mojej miłości. Chcę się podzielić z Tobą moimi pragnieniami. Chcę, abyś żył, chcę, abyś ogłosił to życie, które mam dla Ciebie, również innym. Chcę, żebyś im mówił o moim życiu, o mojej miłości. Ten, kto boi się Pana, nie zazna biedy. To nie chodzi o lęk, nie chodzi o przerażenie. Właśnie chodzi o tę świadomość. Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. On się zatroszczy. Nawet kiedy ja jestem w sytuacji po ludzku podbramkowej i bez wyjścia, totalnie beznadziejnej, Bóg się może zatroszczyć. Bóg ma sposób. Bóg naprawdę wie, co robi. I z tą nadzieją zajrzymy teraz do listu świętego Pawła do Efezjan. Kolejny fragment 5 rozdziału, tym razem wersety od 15 do 20. Pilnie zatem uważajcie, jak postępujecie. Czy rzeczywiście nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy. Korzystajcie z danego czasu, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie bezmyślni, lecz świadomi tego, co jest wolą Pana. I zaraz później Paweł dodaje, nie upijajcie się winem, bo w nim rozwiązłość, lecz syćcie się duchem. I to nasycenie duchem ma się przejawiać przez rozmowy z wykorzystaniem psalmów, hymnów, pieśni niosących ducha. Śpiewać i grać swoim sercem dla Pana, nieustannie dziękując za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Od razu przyszła mi na myśl sytuacja, wydarzenie zesłania Ducha Świętego, kiedy apostołowie zostali posądzeni o to, że o 9 rano już byli pijani. bo się nasycili duchem, bo się napełnili Duchem Bożym. I ich aktywizm, ten dynamizm ich wyjścia z wieczernika sugerował wielu, że są pod wpływem alkoholu o tak wczesnej porze i że zaczynają mówić od rzeczy. Ale później okazywało się, że każdy z tych, którzy byli zgromadzeni wtedy na tym placu, usłyszał w swoim języku głoszone słowo Boga. Dotarło do niego, choć wszyscy mogli mówić po grecku, bo wszyscy rozumieli grekę. Dotarło do każdego z tych ludzi obecnych wtedy na placu, na zesłaniu Ducha Świętego, że Ewangelia jest dla niego, że Bóg przychodzi ze swoim słowem, osobiście, że Bóg naprawdę kocha. Dlatego tak bardzo się przejęli, dlatego przeżyli to przebicie serca, dlatego przyjęli chrzest. 3000, 5000. Paweł nie był wtedy na tym placu. Na pewno o tym słyszał, bo przecież wiedział doskonale, jak wyglądały początki chrześcijaństwa, co się stało z Jezusem i jak się zaczynała rozwijać ta sekta wyznawców Jezusa, jego nauki. I teraz wyraźnie pisze, już po swoim nawróceniu, po doświadczeniu prawdziwej mądrości, po osobistym spotkaniu z Bogiem, po uchwyceniu tego przekonania, że Bóg chce być z nim, że Bóg chce go zbawić, właśnie jego, ostatniego ze wszystkich. On teraz mówi, nie upijajcie się winem, ale nasycajcie się duchem, a wcześniej nie bądźcie bezmyślni, lecz świadomi tego, co jest wolą Pana. Dom mądrości, Kościół, nie bezmyślność, ale świadomość tego, co jest wolą Boga. Po to my się gromadzimy na Eucharystii, po to słuchamy słowa, po to słuchamy komentarzy do słowa, żeby poznać wolę Boga. Po to modlimy się jako Kościół, po to korzystamy z modlitwy całego Kościoła, aby osobiście usłyszeć, doświadczyć tego, co jest wolą Boga. Dla tej wspólnoty, w której jestem, z którą jestem na Eucharystii, ale jednocześnie, co jest wolą Boga dla mnie osobiście. I to zupełnie wystarczy. Dlatego przejdźmy do Ewangelii świętego Jana. Jasne, że patrzymy na ten tekst z pewnym obciążeniem, w cudzysłowie. Mamy doświadczenie wiary, doświadczenie Kościoła. Mamy tę praktykę Komunii Świętej przecież. To, co się działo po pierwszej Komunii Świętej, ta zachęta, którą ciągle słyszymy w Kościele, by przyjmować Jezusa. Ci, którzy wtedy słuchali Jezusa, nie byli tego pewni. Oni nie wiedzieli, o czym On mówi. Oni Go po prostu kompletnie nie rozumieli. I to nie chodzi tylko o ludzi, którzy akurat szukali Jezusa, chcieli Go obwołać królem, tych, którzy doświadczyli tego cudu rozmnożenia chleba, tych, którzy złapali Jezusa i nie chcieli Go chyba wypuścić z tej synagogi w Kafarnaum, tylko słuchali, nie rozumieli, kłócili się, pytali, mówili, przekrzykiwali pewnie jeden przez drugiego, nie rozumieli, apostołowie nie rozumieli. Za moment będą mieli to doświadczenie Eucharystii i nie będą wiedzieli, co się dzieje. Na ich oczach będą się dokonywały rzeczy niezwykłe i najważniejsze w historii całego świata, w historii zbawienia. Oni w ogóle tego nie złapią, oni tego nie uchwycą. Ale wtedy w synagodze w Kafarnaum wydawało się, że Jezus jakby odszedł od zmysłów. On ciągle tylko powtarza, jest chlebem żywym, że to jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba, że trzeba pić Jego krew, trzeba jeść Jego ciało, bo inaczej nie będzie się miało życia. Jezus jakby w odrealniony sposób, nie zwracając uwagi na tych swoich słuchaczy, On o tym mówi, tak jakby nie było nic ważniejszego do przekazania. Czy tak to słyszysz, siostro i bracie? Że dziś Jezus, najważniejsze, co ma ci do powiedzenia, to zaproszenie do Komunii Świętej. Niektórzy powiedzą, że to niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. I my możemy osądzać tych mieszkańców Judei, Galilei, tych, którzy nie wierzą w słowo Jezusa. Oni są praktyczni, oni są pobożni, oni są porządnymi Żydami. Ale pomimo tego, że nie wierzą, że nie rozumieją, że mają wątpliwości, że się gorszą, Jezus daje im ciągle słowo. Niczego nie ukrywa. To słowo ma w nich wpaść. Ono dokona swojej pracy. Nie tłumaczy. Nie tłumaczy siebie. On ich zostawia w pewnym niepokoju. Ostatecznie ten niepokój będzie zmuszał do szukania odpowiedzi, do podjęcia ryzyka wiary. Dlatego za tydzień usłyszelibyśmy, że wielu odejdzie, że dla wielu to będzie zbyt trudna mowa, tego się nie da słuchać, tego się nie da przyjąć. Jezus w końcu zapyta tych najbliższych, też chcecie odejść? Piotr odpowie, Panie, ale gdzie pójdziemy? Do kogo? Nie mamy do kogo iść. Przyszliśmy do Ciebie. Ty masz słowa, które dają życie. Twoje słowa są słowami życia wiecznego. Może dobrze byłoby usłyszeć te słowa. Może dobrze byłoby się nad nimi zastanowić, szczególnie jeśli chodzi właśnie o przyjmowanie Komunii Świętej. Może trzeba usłyszeć je tak mocno, tak bardzo na nowo, tak bardzo świeżo, żeby je przyjąć, żeby się nimi nakarmić, żeby uwierzyć. Jezus zapyta w 61 wersecie tego 6 rozdziału, to was gorszy? Jesteście zgorszeni tym, co mówię? A co z innymi znakami? No właśnie, te inne znaki, uzdrowienia, rozmnożenie chleba, przemiana wody w wino, to nie tylko interwencja Boga, żeby poprawić jakąś trudną sytuację człowieka, żeby komuś było lepiej. To jest otwarcie drogi do poznania istoty miłości Boga, dlatego święty Jan mówi o znakach, nie o symbolach, o znakach. Miłość Boga daje życie wieczne. To, co mówi Jezus i to, co robi Jezus, otwiera przed tobą i przede mną łaskę życia wiecznego. Dlatego to życie jest za darmo. Ono jest dane bez ograniczeń i nie jest dane dopiero w wypadku spełnienia jakichś wstępnych warunków, bo się wtedy załapie do grona wybranych, do grona lepszych, do grona tych, którzy mają jakąś szansę na dobrą, porządną, ustawioną przyszłość. Nie. Bóg otwiera, Bóg dzisiaj nam to pokazuje, Jezus nam to pokazuje w Ewangelii, Bóg otwiera tę przestrzeń łaski, tę perspektywę łaski przed każdym. Ci ludzie, którzy słuchali Jezusa, ani nie byli ochrzczeni. Owszem, znali Boga, ale nie potrafili Go przyjąć, nie potrafili Go zrozumieć. Mieli swoje myślenie. Często to myślenie już było spaczone przez wieki przepisów i tych wszystkich zasad, wręcz nie do wypełnienia, niemożliwych do zrealizowania. Tak było i tak jest. Miłość Boga próbuje się ciągle obwarować. Dostępność tej miłości próbuje się wciąż ograniczyć łańcuchami praw i przepisów. I my jesteśmy tym spętani, bo prawo, bo przepis, bo przykazanie mają wynikać z doświadczenia miłości, darmowości łaski. Wtedy chcę odpowiedzieć na te miłości i pytam, co mogę zrobić, jak mogę poznawać tego Boga, jak mogę Mu służyć. Dlatego tak wielu ma problem z przyjęciem prawdy o Komunii Świętej jako ratunku, jako lekarstwie, a nie żadnej nagrodzie. Dlatego ta zwłoka z pełnym wejściem do wspólnoty Kościoła. Bo jeszcze mam czas, bo przecież się nie wyspowiadam, no bo co ksiądz sobie o mnie pomyśli? Nie ma szczerego wyznania grzechów. Nie ma zostawienia ich w tym sakramencie pokuty i pojednania po to, żeby przyjąć słowo, żeby przyjąć przebaczenie, żeby ucieszyć się darmowością łaski, żeby zobaczyć, że Bóg zapłacił ten dług, ten beznadziejny i nie do spłacenia dług, jakim jest obciążony każdy z nas. Bóg to zrobił. Jeśli ucieszę się tym przebaczeniem, jeśli je przyjmę, wtedy odkrywam w sobie odwagę do tego, żeby podejść do stołu Eucharystii, żeby nasycić ten swój głód miłości właśnie Jezusem Chrystusem. Ciągle jest ta pokusa, żeby nie ufać, żeby się zgorszyć, żeby pielęgnować w sobie przekonanie, że na miłość Boga to trzeba czymś zasłużyć. Bogu dzięki, że Chrystus nie rezygnuje z tego głoszenia prawdy o Eucharystii. Bogu dzięki za to, że Kościół z tego nie rezygnuje. Że Kościół nieustannie szuka sposobów i mówi przez kolejnych papieży, szczególnie teraz przez Ojca Świętego Franciszka, że naprawdę my potrzebujemy Komunii Świętej. Że Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Że Bóg pragnie naszego życia ponad wszystko. Dlatego nas uwalnia od grzechu. Dlatego nie chce, żebyśmy trwali w grzechach. Ale rozdaje za darmo swoją łaskę. Kościół pokazuje nam, że my naprawdę potrzebujemy słowa i ciała i krwi Boga, To jest dla nas konieczne do zbawienia. To jest łaska konieczna do zbawienia. Korzystajmy z niej, siostry i bracia, i módlmy się za tych, którzy tego jeszcze nie rozumieją, którzy tego nie przyjmują. Niech też doświadczą tego szczęścia, które mamy wciąż na wyciągnięcie ręki. Amen.
Bogu niech będą dzięki.